Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górycki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem i oczywiście, że ostatnią prostą zaczniemy od tego, że został ostatni krok do finału. Ryszard Rachlewicz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy EKG jest zrobione?
Nie, spokojnie. Wszystko, wszystko okej. Chociaż rzeczywiście tętno było bardzo wysokie, na pewno. No i ciśnienie tak w granicach 200 na 140.
Dwa zwycięstwa Invest in the West NA Gorzów we Wrocławiu. No, sobota w pięknym stylu, niedziela. Co się stało w niedzielę właściwie?
Ojejku, to naprawdę dużo by mówić, co się stało w niedzielę. W niedzielę stał się cud. Mówimy o cudzie pod Jasną Górą. Teraz powiedzmy, że to był cud na stadionie olimpijskim, czy na terenie stadionu olimpijskiego we Wrocławiu, bo hala AWF-u, gdzie swoje mecze rozgrywają koszykarki Ślęzy Wrocław, jest wybudowana właśnie na terenie, na kompleksie w zasadzie stadionu olimpijskiego, bo tam jest kilka stadionów, jest nie tylko ten żużlowo-futbolowo-amerykański, ale także stadion lekkoatletyczny, tam jest jeszcze kilka kortów do tenisa, no i basen, a także ta hala. I tam rzeczywiście stał się cud, no bo kto się zna na koszykówce, no to chyba doskonale zdaje sobie sprawę, co to oznacza grać w takim meczu, w półfinale Mistrzostw Polski Seniorek w sześcioosobowym składzie, bo tylko tak de facto sześć zawodniczek było zdolnych do gry i to też nie do końca, też nie w 100%, bo Maria Papowa cały czas odczuwa dolegliwości zdrowotne. Kiara Linskens przed meczem niedzielnym również miała problemy z prawym stawem kolanowym. Tam Dariusz Radek Kownacki ją opatrywał, próbował jej tejpować to kolano, ale cały czas coś było nie tak, cały czas te tejpy były zmieniane, w końcu te tejpy były troszeczkę inne niż na początku, bo wcześniej one przypominały taki bardziej stabilizator na tym prawym stawie kolanowym. Tak więc Kiara też nie była do końca w pełni sprawna, a mimo to, mimo iż niespełna dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty straciła przytomność po zderzeniu z Palennikową i z Laurą Juskajtę, Ariel Atkins, no i została odwieziona do szpitala. Mimo to nasze dziewczyny po kilku minutach dosłownie takiego małego załamania nagle zaczęły grać naprawdę fenomenalnie. Grały przez praktycznie pełne 40 minut, te, które tam były.
No tak, bo Agnieszka Fikiel 8 minut.
8 minut, ale jej nie można przecenić też jej wkładu, bo ona wchodziła w tych trudnych momentach, kiedy trzeba było dać odpocząć jednej czy drugiej koszykarce i ona wchodziła tak naprawdę jako ten strażak, jako ta osoba, która ma dać tę chwilę wytchnienia i ona pewnie też sobie zdawała sprawę, że przy tej naprawdę błyskawicznej, szybkiej grze ona może nie podołać, bo ona jest zawodniczką, no nie oszukujmy się, wolną. Ona jest zawodniczką, która ma stać pod koszem i tam zbierać piłki, a tymczasem ta cała gra toczyła się na obwodzie, ta cała gra toczyła się w środku boiska i ona musiała też dotrzymać kroku tym pozostałym koszykarkom.
No, bo być może i chyba i pewnie Wiktoria Keller była w gotowości w razie co, gdyby coś...
Właśnie zauważyłem, ona cały czas siedziała tam z Karoliną Matkowską i nie wyglądało na to, żeby one szykowały się do gry. One chyba nawet, ja nie wiem, czy Wiktoria tam nie modliła się, jeśli jest wierzącą, i nie błagała wzrokowo trenera Maciejewskiego: chciałabym wejść, ale wolałabym nie.
Chciałabym, ale się boję, tak?
Tak, dokładnie.
Nie, no ja myślę, że Wiktoria, ambitna dziewczyna, po prostu stres by minął szybko, ale no, ważne, że zwycięstwo, seria 12-0, to właściwie chyba przesądziło mocno sprawę.
17-1.
Nawet 17-1, no bo później...
Ja dopiero po meczu się o tym dowiedziałem, tak. Bo w tych emocjach nawet nie liczyłem
ciężko
tych punktów.
Liczyć, tak, Ślęza goniła, no i co trener Arkadiusz Rusin, pewnie, nie wiem, wściekły, załamany, sfrustrowany.
No nie do końca. Nie. No nie do końca, on szukał pozytywów na pomeczowej konferencji prasowej. Zresztą posłuchajmy, co on powiedział, bo sam byłem zaskoczony tym, co on mówił.
Posłuchamy trenera Rusina.
Przez 35 minut uważam, graliśmy dobre zawody. 5 minut drugiej kwarty ostatnie zadecydowało tak naprawdę o tym, że z plus 7 przejechaliśmy na minus 9 i przegrany fragment 17-1 w takim spotkaniu jest bardzo trudny mentalnie, jeszcze schodząc do szatni. I myślę, że tutaj to był klucz, z którego się nie podnieśliśmy, bo dzisiejsze zawody już były na pewno lepsze w naszym wykonaniu. Okej, na pewno klasa w sobie dzisiaj kolejny raz Szarnizol i Papowa grała bardzo dobre zawody, ale my staraliśmy się ten potencjał, który mamy, wykorzystywać. Ale mówię, no trzeba 40 minut zachować cały czas koncentrację i skupić się na swoim planie.
No rzeczywiście, jednak nie do końca, no, w każdym razie...
Ja nie wiem, bo dla mnie to była wielka porażka, to była większa porażka niż w sobotnim meczu, bo po sobotnim meczu trener Rusin był bardzo zły na swoje koszykarki, natomiast teraz jak słuchaliśmy, no... szukał tych pozytywów, natomiast no, dla mnie to jest tragedia. Przegrać mecz grając dziesiątką zawodniczek, bo on tak de facto ma dziesiątkę zawodniczek, tak, przeciwko szóstce.
Więc, no ale myślę, że też on wie, że zawodniczki zdają sobie sprawę, że są w trudnej sytuacji. No i właśnie, jak ostatnio mówiliśmy, Toruń piękne miasto, ale może będziemy zwiedzać kolejny raz w przyszłym sezonie, to się sprawdziło. Wrocław też piękne miasto.
Też byłem, już jak na swoim profilu na Facebooku napisałem, tak, że w Toruniu poszedłem do Muzeum Żywego Piernika i nasze panie wygrały dwa mecze. Tak, tym razem poszedłem zobaczyć panoramę racławicką. Polecam przy okazji wszystkim. Naprawdę wspaniałe miejsce do oglądania. Piękny komentarz Daniela Olbryskiego do tej panoramy racławickiej. No, jak trafimy do półfinału, no to na szczęście jeszcze nie byłem na basenach w Polkowicach, bo to jest chyba jedyne miejsce, które warto odwiedzić.
Ale umówmy się, że do Wrocławia wracacie z Danielem Rutkowskim
w tym roku.
Natomiast, no dobrze, no ale pytanie, no pewnie były też gdzieś jakieś poza konferencjami komentarze i tak dalej. Czy uda się te wszystkie dziewczyny poskładać, no poza Darią Stelma, która ma koniec sezonu do środy, Julia Ritsikawa, która gdzieś także tak walczy tam z kontuzją. Widziałem, że chyba już kuli się pozbyła.
Tak. Już była bez kuli. Już nawet jak była rozgrzewka, no to ona była na parkiecie. Tyle, że nie biegała, podawała piłki koleżankom. Widać, że już powoli wraca do zdrowia. Czy będzie na środę gotowa do gry? Nie wiem. Pamiętajmy, że jeszcze już niedługo są Mistrzostwa Europy i Julia jest powołana do kadry Białorusi i pewnie chciałaby zagrać w tych zawodach. Dla niej to jest duże wydarzenie, bo kto wie, czy to nie są ostatnie Mistrzostwa Europy dla tejże koszykarki, jakże lubianej i zasłużonej dla naszego klubu.
No, ale trener Dariusz Maciejewski nie jest selekcjonerem reprezentacji Białorusi.
Tak, ale pamięta o tym, mimo wszystko. Natomiast ciekaw jestem, co tak naprawdę jest Carol Linskens, no ale myślę, że spokojnie zagra. Ariel Atkins, z tego co się dowiedziałem, no, na pewno wróciła do Gorzowa wraz z drużyną. Tomograf komputerowy nic nie wykazał, więc myślę, że to była krótka utrata świadomości i ona będzie w pełni sprawna do gry. Zresztą trener Dariusz Maciejewski mówił na konferencji prasowej po meczu niedzielnym, że wcześniej już takie historie w przypadku Ariel już oglądał i że na niej to nie robi, że tak się wyrażę, dużego wrażenia.
Więc, no i jeszcze jeden znak zapytania, Anna Maria Prezel i ona zdaje się w sobotę, tak?
W sobotę i co ciekawe, ona z tego co się dowiedziałem, tego urazu doznała 30 sekund przed końcem trzeciej kwarty, a w czwartej kwarcie grała, zbierała piłki, rzucała, była faulowana.
Często tak punkty. Bywa, że adrenalina.
Tak, ale już w niedzielę jak widziałem, nawet nie wyskakiwała z radości w górę, pamiętając o tej, o tym swoim stawie.
Czyli spokojnym. Pewnie też walka z czasem do środy.
Na pewno z walka z czasem. Zobaczymy, czy uda się jej powrócić na parkiet, bo to jednak było... Kto wie, czy trener Dariusz Maciejewski po prostu nie zakazał jej gry, pamiętając o tym, że ten wczorajszy niedzielny mecz to nie jest ostatni kończący tę serię ze Ślęzą Wrocław.
Ale gdyby się udało Julii Rycikawej wrócić, to pewnie ta sytuacja byłaby troszeczkę bardziej komfortowa. Trener Dariusz Maciejewski, za chwilę go posłuchamy, wzruszony był na konferencji. To rzadko, właściwie nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Ja powiem, że mi też wtedy prawie łzy do oczu poleciały.
Więc dobrze, posłuchajmy najpierw wzruszonego trenera Dariusza Maciejewskiego.
Jestem bardzo dumny z zespołu. Zagrał dzisiaj kapitalne zawody. Lała się krew, pot i łzy i jestem wzruszony, bo to jest... coś, co nas łączy.
No a teraz już bardziej merytorycznie o tej sytuacji i o spotkaniu. Ryszard Rachlewicz, dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Zadbaj o
zdrowie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, zadbaj o zdrowie do środy, o nerwy jakieś na spokojnie, żeby tutaj w środę od 19.10 trzymamy mocno kciuki. Nie, czwartek na razie zostawiamy sobie. Dziękuję bardzo.
W tym momencie właśnie pomyślałem o Ariel i dlatego tak troszeczkę to, że jestem dumny, to na pewno jest bardzo istotne, ale na pewno myślami jesteśmy teraz, Ariel straciła przytomność i odzyskała ją w szpitalu. To są ostatnie wiadomości, jakie mamy. No i jest teraz, będzie miała badania tomografu komputerowego i powiem tylko tyle, że będąc w Stanach, oglądając Ariel na meczu, jeden mecz widziałem taką samą sytuację, więc miała wstrząśnienie mózgu. Później już w Gorzowie będąc, oglądając mecze, przyglądując się Ariel, znowu miała, po prostu ona walczy o każdą piłkę, ona nie odpuszcza. To jest po prostu typ takiego wojownika, że tylko podziwiać i pokazywać wszystkim dookoła, jak, na czym polega sport i na czym polega walka od początku do końca. I Ariel właśnie te takie cechy determinacji ma w sobie i tak naprawdę no tylko trzeba być dumny i teraz trzymać wszystkie kciuki i modlić się, żeby było wszystko okej.
Trenerze, a nie zadrżało panu tak trochę serce też? Tu już wiadomo, że inna sytuacja, ale tam chyba Papowa dosyć szybko już w połowie drugiej kwarty miała już 3 faule i mogło być tak, że pan dosyć szybko straci 2 bardzo ważne zawodniczki.
Przy tak ograniczonej rotacji trzeba ufać graczom i trochę już pracuję lat i są różne sytuacje, zawsze ocena jest po meczu, no tym razem wyszło po mojemu, tak samo z Kasią Dźwigalską również gdzieś tam łapała te przewinienia. Czasami po meczu podejmujesz decyzję w trakcie i mówisz sobie, no okej, podjąłem złą decyzję. Tu właściwie tak naprawdę innej decyzji być nie mogło, bo po prostu ona była w grze i potrzebowaliśmy jej i tak naprawdę musieliśmy jej zaufać, bo to już jest doświadczony gracz i to wyszło w tym momencie na naszą korzyść, a więc plus dla nas wszystkich.
No, życzyłem jej tylko zdrowia i żeby wstała już, nieważne był mecz i najważniejsze jest zdrowie, to wtedy i tak samo teraz.
Wierzyłeś, że mimo wszystko uda się wyjść zwycięsko z tego spotkania, czy to jednak mimo wszystko tak podcinało lekko skrzydła i wiarę w końcowy sukces?
Mieliśmy problem, bo to wszyscy widzieli, wszyscy czuli tą sytuację, szczególnie zawodniki na boisku były bardzo blisko, my byliśmy daleko oddaleni. I na pewno to się odbiło w pierwszej chwili na naszej grze nawet, bo chyba ten fragment przegraliśmy, ale później było widać, że ten zespół już po prostu zaczął myśleć o meczu, a nie o sytuacji, która jest, która zaistniała i tak naprawdę przy tak dzisiaj doskonałej grze podstawowych zawodniczek to była cały czas szansa, że będziemy, jeżeli będziemy grali mądrze i wykorzystywali nasze największe atuty, likwidowali, popełniali jak najmniejszą ilość błędów i nie tracili łatwych punktów, jest szansa, że ten mecz i tak rozstrzygniemy na swoją korzyść, aczkolwiek, no mówię, no to co powiedziałem, jestem dumny niesamowicie z tego zespołu i to, co one dzisiaj zrobiły, to jest po prostu największy szacunek i wielkie, wielkie, wielkie poświęcenie i wielkie serce i mądrość, to było wszystko w jednym.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6.
Więc wracamy do Wrocławia. Statystycznie w sobotę grało tych zawodniczek więcej. Kiara Linskens najwięcej, bo 18 punktów wówczas rzuciła, 17 Ariel Atkins, 16 Anna Maria Presley, a 15 Maria Papowa, 10 Laura Jus-Kajte, 11 Szarni Zol Norman, 2 punkty wówczas Agnieszka Fikiel, bez punktu Katarzyna Dźwigalska i Wiktoria Keller, która także pojawiła się na boisku. No a tu już mówiliśmy, 7, praktycznie 6 zawodniczek, no bo na początku Ariel Atkins grała, 4 punkty zdążyła rzucić przed tym nieszczęśliwym zdarzeniem, a Szarni Zol Norman 25 punktów, 23 Maria Papowa, Laura Jus-Kajte była faulowana 11 razy, to nie jest double, nie, dobrze mówię, 10 zbiórek, 10 punktów, i także Maria Papowa 23 i 10 zbiórek, Katarzyna Dźwigalska bez punktu, Agnieszka Fikiel także bez punktu, pozostałe zawodniczki w tych meczach nie grały, w tym meczu nie grały, natomiast w obu spotkaniach Ciera Budryk rzuciła najwięcej, bo po 18 punktów dla Ślęzy Wrocław w sobotę i w niedzielę. I także na pewno trzeba uważać na pozostałe zawodniczki zagraniczne, bo to one są głównie tutaj siłą Ślęzy Wrocław, zresztą tak jak i w naszym zespole. Daria Stelmach i Katarzyna Dźwigalska, z nimi po meczu też rozmawiał, po drugim meczu oczywiście Ryszard Rachlewicz.
Do mnie to chyba jeszcze nie dociera do tej pory. Ja jestem naprawdę przeszczęśliwa, że potrafiłyśmy wygrać mecz tak naprawdę 6 osób. No, ja mówię, my chyba lubimy grać z nożem na gardle, ale to, co dzisiaj dziewczyny pokazały na boisku, to pierwsza klasa, naprawdę.
Podejrzewam, że gdybyś mogła, to byś nawet z tym ogipsowanym palcem, czy też tymi palcami wbiegła na boisko i pomogła, gdybyś mogła.
A oczywiście, że tak. Ja tutaj skakałam jak szalona, mało co brakowało, abym sama się znalazła na boisku. No ale mówię, tutaj wspierałam dziewczyny też jak mogłam, wszystkie tak naprawdę, ławka żyła. No jesteśmy przeszczęśliwe, mamy naprawdę powód do radości, tym bardziej, że wygrałyśmy 2 ciężkie spotkania na wyjeździe. Został jeszcze ten jeden kroczek. I wtedy będziemy triumfować.
Potwornie zmęczona, ale podejrzewam jeszcze bardziej szczęśliwa Katarzyna Dźwigalska. Zrobiłyście rzecz niemożliwą. Wygrałyście w szóstkę, grając przeciwko 10 pełnosprawnych zawodniczek. Pełni sprawnych zawodniczek.
Sama nie wiem do końca, jak my to zrobiłyśmy. Naprawdę jesteśmy bardzo potwornie zmęczone. Ale chciałyśmy pokazać, że to, co się wydarzyło, jak gdyby nie miało wpływu na jak gdyby naszą grę i na naszą postawę, więc chciałyśmy to zrobić dla dziewczyn, które dzisiaj zagrać nie mogły i mam nadzieję, że w środę będziemy już w kompletnym składzie, wszystkie sprawne i zdrowe. Mam nadzieję, że z Ariel jest wszystko też dobrze, że nic poważnego się nie stało i postawimy tą kropkę na i. Aczkolwiek wiem też, że łatwo nie będzie, bo na pewno zespół Wrocławia przyjedzie mocno nastawiony na bardzo agresywną, ofensywną grę. No bo one też chcą zagrać w tym finale. To my jesteśmy teraz na pewno bliżej, to my jesteśmy teraz szczęśliwe, to my mamy, myślę, że większy spokój i czystą głowę, ale to też nie zawsze jest tak, że przyjedziemy do siebie i to spotkanie wygramy od razu, bo to tak łatwo przyjdzie. Więc ja dziękuję kibicom, że tutaj przyjechali, ale jeszcze goręcej zapraszam ich wszystkich w środę na spotkanie do nas, do Gorzowa, tam, żebyśmy stworzyli potwornie super atmosferę, tak jak zawsze i żebyśmy razem to wspólnie do zwycięstwa odnieśli.
A teraz powiedz mi jeszcze, co działo się w szatni w przerwie, kiedy wiedziałyście, że Ariel jest w szpitalu. Co tam sobie powiedziałyście, co mówiłyście sobie w trakcie meczu?
Starałyśmy się być bardzo spokojne i dzisiaj faktycznie w szatni ta odprawa była jakś tak nad wyraz spokojna, że tak powiem. Chciałyśmy się trochę uspokoić, trochę pozytywnych rzeczy sobie powiedzieć, że też potrafimy grać, że uwierzyć w to, że potrafimy grać, pomimo tego, że straciliśmy gdzieś podstawową zawodniczkę w dniu dzisiejszym. Myślę, że to potwierdziłyśmy i pokazałyśmy, że jesteśmy naprawdę zespołem. Cieszy mnie to bardzo, że pomimo tego, że gdzieś myślę, że nas wiele osób już skreślało, w tych play-offach pokazujemy, że naprawdę potrafimy grać i zwyciężać.
Pani kapitan Katarzyna Dźwigalska tak rzekła, czyli środa, godzina 19:10, nietypowa, a w czwartek już Jeżeli będzie, oczywiście mamy nadzieję, że nie. Jeżeli będzie potrzeba rozegrania meczu w czwartek, no to on już odbędzie się o godzinie 18:00. Oczywiście będziemy ten mecz, bądź te mecze, ale mamy nadzieję, że ten mecz relacjonować. A jak relacjonować? A to jeszcze wrócimy na koniec do niedzieli i do końcowych sekund emocji, które nam fundował na antenie Ryszard Rachlewicz. Dzięki oczywiście koszykarkom.
Czarnicol rzuca, nie trafia. Bardik zbiera piłkę, ale to są ostatnie sekundy. 5 sekund, Babkina nie będzie rzucać, podaje do Kastanek, Kastanek do Palenikowej, a my wygrywamy ten mecz, wygrywamy w sytuacji beznadziejnej, wygrywamy grający bez Anny Marii Prezel i wygrywamy grając bez Julii Rycykowej, bez Darii Stelmach, no i od początku praktycznie meczu bez Ariel Atkins, która jest w szpitalu. Trzymajmy kciuki za Ariel Atkins i bijmy gromkie brawa, gratulujmy koszykarkom gorzowskiego AZS AJP, bo one zdobyły K2 zimą, one wygrały grając szóstką zawodniczek przeciwko dziesiątce Ślęzy Wrocław, wygrały 72-65.
To jest ten kontekst tego pytania o EKG, jeżeli chodzi o Ryszarda Rachlewicza. Słyszeliśmy, że emocje były przeogromne. No to niech będą też emocje pozytywne w środę. Zresztą mamy też informacje, jeżeli chodzi o taką najświeższą, jeżeli chodzi o stan zdrowia Ariel Atkins. Ona wróciła do Gorzowa, została wypuszczona ze szpitala. Tomograf nie wykazał niczego niepokojącego. Po obserwacji właśnie nasza zawodniczka wróciła do Gorzowa, no i będzie się kurować po to, żeby zdążyć na mecz środowy. Żużel, czas na żużel w ostatniej prostej. Żużlowcy Trolleywork Stali Gorzów zainaugurowali sezon tydzień wcześniej, a teraz zainaugurowali sezon na własnym torze meczem przeciwko Speedcar Motorowi Lublin. No, wynik oscylował gdzieś blisko remisu, nawet zespół z Lublina prowadził. I aż tak prowadził, że trener Stanisław Chomski mógł i skorzystał z rezerwy taktycznej. No ale ostatecznie Stal ten mecz Trolleywork Stal Gorzów wygrała 49-41 z Beniaminkiem, ale na pewno groźnym Ekstraligi. Najwięcej 16 punktów w tym meczu wywalczył kapitan Bartosz Zmarzli, który zresztą w dniu tego meczu w piątek obchodził 24 urodziny.
Bartosz Zmarzlik, Bartek, niektórzy kibice żartowali, że koledzy chcieli ci zrobić prezent i miałeś jeden wyścig więcej dzisiaj do odjechania.
No i fajnie, dobrze koledzy, ale najważniejsze i tak, że wygraliśmy mecz, z tego najbardziej się cieszę. No i co, no i z kolejnym dniem teraz będziemy się szykować do następnych rozgrywek, żeby po prostu nie mylić się, a jechać jak najlepiej.
Przed meczem mówiłeś, że Lublin nie ma co lekceważyć, że to jest drużyna, która tutaj będzie walczyć. No i nie pomyliłeś się w ogóle.
No, nikt nie chce oddawać łatwo punktów, każdy chce walczyć i robić po prostu wynik.
Ale no, pokazaliście hard ducha, tak? Prawdziwą drużynę. Wtedy, kiedy nie idzie, jakoś pozbieraliście się i udało się tą końcówkę przechylić na swoją korzyść.
Zdecydowanie tak, dużo rozmów było w teamie. Na szczęście to zadziałało i jeszcze parę problemów mamy, aczkolwiek to myślę, że wszystko z kwestią czasu też nabierze lepszy obraz.
A czego brakuje do dopasowania się do tego toru? Stabilności toru, czy coś jest u was?
Może, po prostu może to temperatura? Zawodnicy mają problem ze startem sezonu z silnikami. A jak coś nie działa, to co by się nie robiło, działać nie będzie. Ja już na własnej krwi to przejechałem tyle razy, że no bym brzydko tu powiedział, ale że z czegoś dobrego nie ulepi, nie?
To plusy z dzisiejszej, pozytywy z dzisiejszego dnia, jak nie?
Najważniejsze to, że wygraliśmy i z tego się najbardziej cieszę. Dobry prezent na urodziny.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
Jakie prezenty były?
Był tor z kolegami.
Oczywiście, idziemy zaraz go skonsumować. Dziękuję wszystkim za życzenia, było ich mnóstwo. Aby się spełniły, bo jedno hasło dużo razy padało i fajnie by było.
A ciężko było się skupić właśnie w takim celu?
Myślę, że nie, bo generalnie ja z takimi rzeczami nie mam problemu, bo zakładam kasę, potrafię się szybko odciąć i po prostu robić to, co najbardziej kocham, czyli jeździć, bo jak już mam między rękoma kierownicę, to po prostu uwielbiam to jeździć przy pełnych stadionach, bo kręci mnie to.
Czyli teraz szampan?
No, bo jakoś nie jestem tam, że tak powiem, niech to się mówi.
Nie jesteś fanem szampana.
No, dokładnie. Dokładnie, nie jesteś smakosem.
Dziewczyna już coś dałeś?
Zdecydowanie tak, super prezenty, za co bardzo im dziękuję i myślę, że tu się mała niespodzianka szykuje, bo coś tak dziwne zachowanie mają niektórzy od rana, ale to się dopiero okaże.
Aha, czyli jeszcze nie było takiego?
No nie, no bo wiadomo, ja tak nie lubię te różnych dziwnych rzeczy robić przed meczami. Musi być rytuał, wszystko musi być tak, jak się należy, a po meczu dopiero można sobie odpocząć.
16 punktów z bonusem Bartosz Zmarzlik i 11 punktów rekord życiowy, jak na razie w Ekstralidze, Rafał Karczmasz. Posłuchajmy juniora Stali Gorzów.
Nie narzekam, pierwszy raz pojawiła się u mnie dwucyfrówka w Ekstralidze, więc jest mega.
Spodziewaliście się, że Lublin tak mocno się postawi?
No wiadomo, no nie można lekceważyć, no każdy przeciwnik jest bardzo mocny, no Lublin się czuł dzisiaj jak u siebie, bo Lublin również jeździ na przyczepnych bardzo torach i dzisiaj tak samo było przyczepnie, więc naprawdę ciężko było z nimi walczyć o te punkty.
Następny mecz w Lesznie? Podtrzymać tę formę, która jest obecnie?
No, następny mecz w Lesznie mamy, będzie ciężko. Na pewno będziemy trenować też w tygodniu, szykować się na Leszno, więc nie zwalniamy tempa, będziemy cały czas w ruchu, żeby nie tracić formy, a na tym ulepszyć.
Dużo dały Wam te treningi o tych godzinach, które trener Wam dobrał? 17.30?
Tak, no to były tak bardziej pod godzinę meczu treningi ustalane, więc wiadomo, temperatura tak wieczorem jest bardziej inna, więc to wpływa na motocykle. Gdy jest chłodnie, motocykle się wyostrzają i po prostu łatwiej nam to dopasować.
Najlepszy Twój mecz w wykonaniu w Speedway Ekstralidze. Dobry początek sezonu dla Ciebie, jeśli chodzi o ligę.
No tak, no bardzo, bardzo dobry mecz. Na pewno go sobie zapiszę w pamięci. No nie spodziewałem się takiego wyniku przy moich punktach, ale zakładałem, że muszę walczyć dzisiaj do końca i każdy mój punkt jest ważny dla drużyny.
Masz świadomość, że w tym meczu, czy w dwóch pierwszych kolejkach wygrałeś już tyle biegów, co w całym zeszłym sezonie?
No tak, no co tu wracać do poprzedniego sezonu? To jest nowy sezon. Ja już mam na tyle doświadczenia, że po prostu mam cel walczyć ze starszymi kolegami doświadczonymi i na nich zdobywać punkty.
Ale nastąpiło jakieś takie przełamanie, bo to jednak był jakiś tam pewnie problem psychiczny, no tak, no, odblokować po tych upadkach, a teraz już więc znika.
No wiadomo, no nie miałem wspaniały tamten sezon, kilka upadków, w tym roku też miałem na Memoriale dosyć mocny upadek. Troszkę mnie tam przyblokowało, wiadomo, jak to każdego zawodnika, ale na tym meczu się całkowicie inaczej czułem. Po prostu czułem to, że mogę zawalczyć z przeciwnikami i zdobywać punkty.
Tyle Rafał Karczmasz, temat żużlowy będziemy kontynuować po wiadomościach. 11 punktów dla Truly Work Stali Gorzów w starciu z Speedcar Motorem Lublin zdobył Rafał Karczmasz. 11 także na dodatek z dwoma bonusami zdobył Szymon Woźniak. Daniel Rutkowski był także i rozmawiał z Szymonem Woźniakiem.
Powiedziałem na konferencji prasowej, że spodziewamy się trudnego spotkania i przede wszystkim ostrej walki bark w bark i no chyba się nie myliłem. Co prawda, no, ten początek, w którym drużyna z Lublina prowadziła 6, to troszeczkę nas zaskoczyło, ale co tu dużo mówić. No, jestem dumny z naszej drużyny, bo przy tej nerwowej sytuacji pokazaliśmy zimną krew, że nie spanikowaliśmy. Konsekwentnie bieg po biegu robiliśmy swoje, zbieraliśmy informacje na temat toru, który, no proszę mi wierzyć, że zaczynać sezon w Gorzowie jest naprawdę ciężko. Ten dach jest fajny dla kibiców, ale dla nas na wiosnę jest utrapieniem i tak naprawdę między Bogiem a prawdą to pierwszy taki porządny trening na tym torze, który dochodzi cały czas do siebie po zimie. Odjechaliśmy wczoraj i to jest naprawdę bardzo mało czasu, żeby wszystko sprawdzać sobie krok po kroku, jak ten tor funkcjonuje.
To co, z Mijanek jeszcze trenera Chomskiego nie ma co rozliczać, no, tak?
Dajcie sobie spokój z tymi Mijankami. Tutaj cieszymy się z wygranego wyścigu. Nie ma problemu, żebyście widzieli Mijanki, ale pewnie teraz nie cieszylibyśmy się z wygranej. Także proszę tutaj i apeluję do mediów, no nie nakręcajcie teraz, nie pompujcie balonu, że miały być Mijanki, a tych Mijanek nie ma, bo póki co to my po prostu walczymy, żeby na tym torze jeździć szybko, a w jakieś tam dopracowywanie szczegółów i bawienie się w jakieś uruchomienie ścieżek na tym torze przyjdzie czas, także jak u kogoś przeczytam w wywiadzie, że brakowało Mijanek, to to się pogniewamy.
Czyli można powiedzieć, że to był taki mecz, test waszego hartoduchu, tak? Generalnie waszej twardości, czy też zgrania trochę.
To prawda. Wiadomo, że ten początek sezonu jest specyficzny i cały czas naprawdę szukamy jeszcze, testujemy silniki, testujemy przełożenia, bo tego czasu na testy jest naprawdę bardzo mało i ktoś jedzie lepiej, za chwilę ma wpadkę i zaraz kolejny zawodnik musi po prostu odrabiać, także staramy się być drużyną i tutaj nieważne, kto zrobił punkty, kto zrobił tych punktów mniej, jesteśmy drużyną, dużo ze sobą rozmawiamy, dużo sobie pomagamy, obojętnie bez związku z tym, kto jak punktuje, także to mi się podoba, drużyna jest, drużyna działa i to było dzisiaj widać, to jest fajne, z tego jestem dumny.
Zaczynałeś kiedyś mecz od 4 stopni Celsjusza na kupie?
Jakiś tam turniej o Puchar Prezydenta Grudziądza 20 któregoś października, to może tak, ale mecz ligowy to raczej nie pamiętam. No tym bardziej to dla nas nie jest komfortowa sytuacja, wiadomo, że pogoda jest równa dla wszystkich, ale zawsze te, można powiedzieć, trochę anomalia pogodowe bardziej zazwyczaj są dotkliwe dla gospodarzy i to również się dzisiaj dało we znaki, a ja tak jak powiedziałem, jeszcze raz apeluję, dużo spokoju z tym torem, bo praca, która tutaj jest wykonywana przez trenera i pana Jarka Gałę, to proszę mi wierzyć, tym ludziom należą się po prostu oklaski na kolanach i jak ktoś nie wie, jak wygląda wschód słońca na Jancarzu, to proszę zapytać te dwie osoby i za to im dziękujemy.
Przyjemnie się słucha Szymona Woźniaka, muszę powiedzieć szczerze. A teraz posłuchamy trenera Stanisława Chomskiego.
Wynik taki jest wymęczony, można powiedzieć, duże męczarnie nasze były. Niestety zespół równie jechał, patrząc po punktach lubelski, niż moi zawodnicy. Dalej problemy widzę, myślałem, że to jednorazowo, ale dalej kryzys sprzętowy, jak tu teraz rozmawiałem, w sensie sprzętu jest dużo, tylko problem z ustawieniem u Krzysiaka Sprzaka. Dalej też ma, widzę, problemy duże Kildemant. Thompson szczęście zaskoczył, zmienił motocykl. Trzeba było szybko reagować, stawiać na tych zawodników, którzy wygrywali biegi, bo nie można było patrzeć coś, co się dzieje. Tak już po dwóch wyścigach, trzech w Karczmarza, to szykowaliśmy go na ten bieg nominowany, bo trzeba było sobie zostawić to w tej niepewności, tylko była kwestia, który pojedzie, czy Kasprzak, liczyłem, że się bardziej może nie przebudzi, ale przełami, że tak powiem, bądź Thompson, okazało się, że Kasprzak nie, i jechaliśmy w tych zawodników praktycznie czwórkę, która robiła takie, można powiedzieć, pewne punkty. Mówię o Thompsonie.
Zwykle to gospodarze są lepiej dopasowani do toru na początku zawodów. Teraz wyglądało, że zespół przyjezdny był idealnie spasowany, natomiast Stal Gorzów dopiero w drugiej fazie zawodów zaczęła łapać, o co w tym wszystkim chodzi.
No tak to jest, że kierujemy się pewnymi ustawieniami, które funkcjonowały w ubiegłym roku. To nie funkcjonuje tak, jak to było, i stąd się bierze nerwowość, błędność decyzji, która w efekcie zdobyczy punktowych, takie to jest żużel, kto się mniej pomyli, to wygrywa.
Anders Thompson 7 punktów, Krzysztof Kasprzak 3, Mateusz Bartkowiak bez punktu, Peter Kildemant z jedynym punkcikiem. Zostawiamy żużel, oczywiście zachęcam do słuchania magazynu żużlowego Daniela Rutkowskiego w środę po godzinie 13. Teraz czas na tenis stołowy. Tenisiści stołowi Gorzowi Moje Bermudy.pl w przedostatniej kolejce pierwszej ligi pewnie pokonali bardzo pewnie spójnie Warszawa 10-0, tylko 6 straconych setów gorzowskiej ekipy. No i to zwycięstwo na kolejkę przed końcem zapewnia Gorzowi miejsce 5. Niżej i wyżej już być nie może. Gorzowia w sali przy ulicy Jagiełły ostatni raz przynajmniej na rok pokazała się w takim składzie. Szczegóły w wypowiedziach w materiale pomeczowym.
Karol Żarski, dzisiaj komplet punktów dla Gorzowi, i chyba w dobrym stylu ten komplet.
No tak, dzisiaj grało się bardzo dobrze. Że tak powiem, czułem piłkę, czułem stół, czułem atmosferę. Praktycznie wszystko mi wychodziło. Dużo fajnych akcji takich zagrałem, z których ja się cieszę. Ekstra.
Plan minimum, można powiedzieć, wykonany, bo był cel miejsca 3-5, miejsce 5 dzisiaj właśnie sobie zapewniliście.
Dokładnie, wykonaliśmy założenie przed sezonem. Z tego się cieszymy. Mieliśmy mecze lepsze, gorsze, ale myślę, koniec końców cały sezon był dość emocjonujący dla nas.
W przyszłym sezonie nie zobaczymy Cię w barwach Gorzowi. Dlaczego tak?
No niestety, razem tutaj z Jackiem Nowokuńskim chodzimy do Niemiec, do drużyny z Biderit, niedaleko Magdeburga. No, co nas do tego skłoniło? No to niepewna sytuacja finansowa, czyli nie tyle klubu, co drużyny, no bo tutaj jakby klub, a drużyna pierwszej ligi to jest osobne budżety. No wiadomo, co chodzi. Pieniążki, nie wiadomo, czy będą, a wiadomo, każdy z nas ma już rodziny, kredyty, plany, jakieś marzenia i no i niestety te pieniądze są ważne w życiu, nie?
Mówisz Gorzowi żegnajcie, czy do zobaczenia kiedyś?
Do zobaczenia zdecydowanie.
Jacek Nowokuński dzisiaj także komplet punktów dla Gorzowi, choć w tym ostatnim pojedynku się nie zapowiadało na to z trudnej sytuacji.
Tak, przegrywałem 2-0, ale w pierwszym secie prowadziłem 10-8, trochę głowa mi uciekła, przegrałem 12-10, w drugim secie też było równo cały czas. To powiem tak, Olek to jest mój naprawdę lekarz, to tak zwany, że naprawdę ciężko mi się z tym zawodnikiem gra i chciałem tutaj przełamać się u nas tutaj na łaźni. Udało mi się, a to jeszcze lepiej, że 0-2 to zrobiłem, a 3-2 dla mnie super. Ja się cieszę, bo już od kilku lat z nim nie wygrałem.
Żal się rozstawać z Gorzowią?
Oczywiście, że tak. No, tak jak cały czas tu wszystkim mówię, że myślałem, że skończę tutaj swoją karierę sportową w Gorzowi, ale no niestety finanse na to nie pozwoliły. Musiałem szukać innego klubu w Niemczech, ale mogę jeszcze wrócić.
Radosław Żabski, grający prezes Gorzowi, po raz drugi w tym sezonie wygrywacie 10-0, no ale ze Spójnią to jest wynik bardziej imponujący niż w Płocku.
Tak, zdecydowanie. No, Spójnia jest to drużyna z 8 miejsca, natomiast z każdym zespołem walczyła. No i tak jak chcieliśmy dobrze się zaprezentować się na koniec sezonu, bardzo dobrze nam wyszło na zakończenie 10-0. Jeszcze ostatni mecz w Gdańsku, ale tutaj przed publicznością własną najważniejsze, że każdy odszedł ze zwycięstwem od stołu i myślę, że każdy będzie zadowolony.
No i dla każdego pochwały dzisiaj za występ.
Tak, zdecydowanie. No tutaj przede wszystkim też dla Jacka Nowokuńskiego, który z Jankiem Olkiem ostatnie 2-3 gry przegrał i dzisiaj się przełamał, gdzie bardzo było ciężko, no bo leciał aż 2-0. No i wyciągnął to na 3-2. Brawa dla niego.
Po raz ostatni widzimy tu Gorzowie w takim składzie, w jakim pytanie zobaczymy w przyszłym sezonie.
Jeszcze nie wiadomo, na pewno będę grał ja. Jacek Nowokuński i Karol Żacki zdecydowali się na grę w Niemczech. Zobaczymy. No, są jeszcze rozmowy. Można podpisywać do 15 lipca kontrakty. Będziemy informować na bieżąco.
No i dzisiejszym zwycięstwem zagwarantowaliście sobie 5. miejsce, czyli można powiedzieć plan minimum na ten sezon.
Tak, plan minimum. No, ciężko było zająć tak naprawdę miejsce 6. To naprawdę musiałaby być katastrofa w tym sezonie, w takim składzie. Udało się 5. Tak naprawdę spokojnie mogło być 3, natomiast walczyliśmy z tymi dobrymi drużynami, z Lęborkiem urwaliśmy punkt, który jest na 2. miejscu, z Kostrzynem walka. Natomiast z drużynami z Rumi, z Siedlec pogubiliśmy punkty i z innymi z dołu tabeli. No i przez to skończyliśmy na 5, a nie na 3. miejscu. Natomiast patrząc z perspektywy sezonu, to właśnie my byliśmy dla tych czołowych drużyn bardziej niebezpieczną drużyną niż te, co drużyny są od nas. Dlatego szkoda z tymi słabszymi drużynami porażek. Natomiast nic nam się to tak naprawdę nie zmieniło. Czy byśmy mieli 3. czy 5, to samo. Najważniejsze było spokojnie być w pierwszej lidze.
Tyle Radosław Żabski. Przypomnijmy też, że w ten weekend nie grali piłkarze ręczni Stali Gorzów, którzy mecz z Gwardią Koszalin rozegrali już wcześniej. Tyle jeżeli chodzi o ligowe występy naszych ekip. Za chwilę jeszcze w ostatniej prostej jeden temat. Na koniec temat poniekąd smutny, bo tuż kilka godzin po zakończeniu poprzedniego programu Ostatnia Prosta dotarła bardzo smutna wiadomość. Zmarł jeden z najwybitniejszych gorzowskich siatkarzy w historii, Jarosław Wojczuk, członek drużyny, która święciła największe sukcesy. Oczywiście chodzi o Stilon w latach 97-2000. W sumie rozegrał w Stilonie 199 oficjalnych meczów. Co ciekawe, jednego meczu mu zabrakło do 200 spotkań w barwach Stilonu. Jarosław Wojczuk zmarł nagle w wieku niespełna 50 52 lat. Na naszej stronie od kilku dni jest rozmowa z byłym trenerem Stilonu, Waldemarem Wspaniałym. Dzisiaj dwie inne rozmowy, dwa inne wspomnienia Jarosława Wojczuka. Najpierw były rozgrywający Stilonu, a prywatnie przyjaźnili się panowie, bo grali też ze sobą nie tylko w Stilonie, ale wcześniej w Stali Stocznia Szczecin, czyli w swoim macierzystym klubie, a także pod koniec kariery trafili do Orła Międzyrzecz. Jerzy Zwierko wspomina Jarosława Wojczuka.
Dla mnie, ja jeszcze nie mogę się po prostu otrząsnąć z tej wieści. Jarka znałem w sumie dosyć sporo, bo to po prostu od czasów szczecińskich. Także to w sumie kupę lat to gdzieś 30 parę lat po prostu wspólnego obsowania i w Szczecinie, i w Gorzowie, i w Międzyrzeczu, i jeszcze w Oldboyach. Mistrzostw Polski w sumie graliśmy razem w drużynie Jastrzębia. Kupę rzeczy takich, jakby to powiedzieć, fajnych, miłych. Dużo osiągnięć w sumie było sportowych. Nie jest to po prostu do pisania w paru słowach.
Trener Waldemar Wspaniały powiedział, że Jarosław Wojczuk swoim sposobem gry, swoim przygotowaniem technicznym wyprzedzał epokę. Pan się z tym od strony sportowej zgadza?
Oczywiście. Ja go poznałem po prostu wcześniej. Przyszedł do nas, do zespołu, do Ekstraklasy jako 400-metrowiec i jeszcze biegał na 800. metrów. Także po prostu on jeszcze, znaczy nie wiem, czy to po prostu ktoś wie, ale on był w reprezentacji Polski w tych biegach. Był niesamowicie szybkim zawodnikiem i po prostu tak jak powiedział Waldek Wspaniały, że był bardzo technicznym. Każda taktyka trenerska, która po prostu była mówiona przed meczem, Jarek po prostu realizował to po prostu w 100%. Może nawet tak samo, jak powiedział, Waldek wyprzedzał. No nie? Ja przychodząc do zespołu z Stilonu Gorzów, gdzie był trener Hubert Wagner, zdobyliśmy wtedy, pamiętam, piąte miejsce w Polsce. Jarek też miał duży wkład do osiągnięcia.
A jako człowiek, jak jeżeli chodzi o relacje z nim takie ludzkie, jak go pan wspomina?
Znaczy my się przyjaźniliśmy. W sumie to po prostu zawsze był fajny kontakt, bo z Jarkiem po prostu na wszystkie tematy można było pogadać i muzyczne, i po prostu i sportowe, i w samych tego superlatywach, no nie. Trochę miał był troszeczkę, ja to mówię, że był lekkoatletą, biegaczem bardzo dobrym. Po prostu był też po prostu jakimś tam indywidualistą i tutaj przychodząc do siatkówki, on po prostu troszeczkę miał swój charakter, ale też tam w sumie było ciężko się przestawić na tę grę zespołową, ale po prostu on sobie radził po prostu i w trudnych chwilach. Ja po prostu też tak w sumie tak teraz wspominając, to przypuszczam, że z nim zagrałem gdzieś ponad 100 albo nawet 150 spotkań w Ekstraklasie. To już tak w sumie ciekawostka jest. Ale naprawdę, człowiek, który po prostu zdobywał medale Mistrzostw Polski Seniorów, dwa puchary Polski ze Stilonem, który był praktycznie MVP ten Pucharu Polski w Stilonie. Puchar Polski, z tego co tak pamięć mnie nie myli, to chyba Sosnowce. I też Mistrzostwa Polski Old Boy z Jastrzębskim Węglem zdobywaliśmy. Bardzo fajne, miłe chwile. Zawsze po prostu po treningu czy przed, to był z nim fajny kontakt, o wszystkim mogliśmy porozmawiać.
Tyle Jerzy Zwierko i jeszcze były wieloletni dziennikarz Gazety Lubuskiej Robert Gorbat, który sporo zjeździł z siatkarzami i to będzie ostatnia rozmowa w ostatniej prostej. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru. Wspomnienie Roberta Gorbata, jeżeli chodzi o Jarosława Wojczuka.
Jeżeli mówimy o sukcesach największych gorzowskiej siatkówki, no to myślę, że większość osób je utożsamia ze Sebastianem Świderskim i Karolem Hachułą. No ale jeśli trzeba wymienić, czy chce się wymienić tego trzeciego, to chyba też bez wątpienia był to Jarosław Wojczuk.
Tak, tak, zdecydowanie to był Jarek Wojczuk. I ta jego pozycja w drużynie była tak bardzo konsekwentnie budowana od pierwszej chwili jego przyjścia do Gorzowa. Ja pamiętam, kiedy w 1990 roku drużynę objął trener Waldemar Kuczewski, który przyszedł z Jastrzębia, tam mu się jakoś praca skończyła, to pamiętam, kiedy jeszcze rozmawiałem z nim przed pierwszym treningiem drużyny, jeszcze nie miał zajęć z drużyną na parkiecie czy gdzieś w terenie, bo to był okres letni, to mówi, sprowadzam tutaj wojownika. Mówi, zobaczycie Państwo, mówił do nas, do dziennikarzy, że przyjedzie tu człowiek, który Was zachwyci i który będzie motorem napędowym drużyny, który jest grajkiem z najwyższej półki. No, trudno nam było sobie uzmysłowić, jakie to nazwisko z najwyższej półki, bo Jastrzębie nie było wtedy drużyną z najwyższej półki. I on nagabywany wtedy powiedział, ten człowiek nazywa się Jarosław Wojczuk. Notabene obydwaj byli Szczecinianami, bo i trener Waldemar Kuczewski i Jarek Wojczuk pochodzą ze Szczecina, tam się urodzili, wychowali. No i przyszedł ten Jarek Wojczuk i rzeczywiście zachwycał. Zachwycał od pierwszych swoich dni, od pierwszych tygodni grania, występowania na boisku, ponieważ miał w sobie to coś, co powoduje, że oprócz umiejętności sportowych na tego się, człowieka się patrzyło i odbierało się go także poza boiskiem, poza halą, jako postać sympatyczną, jako postać jedną z wiodących w drużynie. Tak drużyna została skonstruowana, że praktycznie od początku swojego grania Jarek miał za partnera na przyjęciu Sebastiana Świderskiego. No Sebastian to jest postać wybitna i Sebastian intelektualnie od początku górował zawsze nad zespołem i był takim autentycznym liderem. Sebastiana się słuchało i nawet trenerzy z Sebastianem konsultowali najistotniejsze decyzje. Natomiast Jarek był tym wojownikiem na boisku. Jarek był tym trochę szalonym zawodnikiem, który w każdej sytuacji potrafił drużynę poderwać, czasem nawet przemotywować, czasem nawet przegrzać, czasem nawet wprowadzić odrobinę zamieszania na boisku. Ale to był człowiek, to był siatkarz, to był zawodnik, dla którego w starym systemie wynik 0-14 to nie był powód w secie do zwieszenia głowy, do powiedzenia, że myśmy tego seta już przegrali. Notabene z takiej między innymi historii właśnie Jarek wówczas przy pomocy Marcina Kobiałki dokonali niezwykłego historycznego wyczynu, bo w finale Pucharu Polski w 1997 roku w Radomiu przegrywali w drugim secie 6-12. I od tego momentu, w połowie drugiego seta, do końca pojedynku, jeszcze przy starym liczeniu punktów, Kędzierzyn nie zdobył już ani jednego punktu. Czyli drugiego seta wygrali do 12, a trzeciego seta, co zdarzyło się jedyny raz w historii, już się z pewnością nigdy nie powtórzy, wygrali do zera. To właśnie między innymi dzięki Jarkowi, dzięki jego postawie, i dzięki temu charakterowi wojownika, który nigdy nie zakładał, że można mecz przegrać bez walki.
A jakim był w obyciu, w rozmowie?
A, to już zupełnie inna historia, bo tak, Jarek poza boiskiem, no to wszystkie kolory tęczy, w dobrym tego słowa znaczeniu. A Jarek, powiedzmy sobie uczciwie, Jarek nie stronił od uroków życia. Jarek był takim duchem drużyny, jak mówię, także poza boiskiem, bo jeśli niektórzy zawodnicy tęsknili za tym, żeby odpocząć po ciężkim treningu, meczu czy podróży, albo zagłębić się w lekturze, co niektórzy, kiedy jeszcze studiowali, no to Jarek zawsze miał troszkę więcej pomysłów na spędzenie tego wolnego czasu i mądrzy trenerzy, do których Stilon miał wówczas szczęście, czyli Waldemar Wspaniały i Andrzej Kaczmarek, a wcześniej Hubert Wagner, czy właśnie Waldemar Kuczewski, czy jeszcze Marek Czubiński, który przez krótki okres prowadził drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej, oni wiedzieli, że na Jarka trzeba mieć oko, bo jeśli się cokolwiek może wydarzyć takiego, powiedzmy, kolorowego po zajęciach gdzieś wieczorową porą, w szczególności na wyjeździe w jakimś ciekawym miejscu, gdzie się drużyna znalazła, no to Jarek może być jednym z motorów napędowych takich zajęć pozalekcyjnych. Także no, był to człowiek nietuzinkowy, który miał wiele pomysłów. Ja pamiętam też takie dwa zdarzenia, w których osobiście brałem udział, bo miałem przyjemność przez lata całe tej drużynie towarzyszyć, byłem już niejako członkiem tej drużyny, bo latałem z nią po całej Europie, wszystkie mecze pucharowe, zagraniczne, także wiele krajowych, przebywałem z tą drużyną na co dzień i kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że lecieliśmy do Aten na mecz z Olympiakosem Pireus, wszyscy w firmowych garniturach, wyjściowych marynarkach, spodniach, koszulach i tak dalej. I po przesiadce w Budapeszcie na lotnisku w Atenach okazało się, że przyleciały torby wszystkich zawodników, tylko nie przyleciała moja torba. Ja na 4 dni pobytu w Atenach zostałem w tym garniturku wyjściowym, który również mi uszyto na potrzeby udziału w europejskich pucharach i w strasznie pijących mnie nowych butach, które sobie sprawiłem, żeby pasowały do tego garnituru i nie miałem się absolutnie w co przebrać, bo moja torba gdzieś tam krążyła po Europie. Jarek, pamiętam, był pierwszym, który rzucił hasło zrzucamy się na redaktora. No i co tam kto miał ponad normatywnego w bagażu, jeden klapki, drugi jakieś spodenki, trzeci skarpetki, czwarty sweter, piąty koszulkę, no to się chłopaki podrzucali, żebym ja się mógł przebrać jakoś tam normalnie przez te parę dni funkcjonować. Pamiętam, że od Jarka dostałem kolorowe skarpetki, wyglądałem przezabawnie, robiono mi zdjęcia i wszyscy mieli mnie za powód do żartów, czemu nie oponowałem, bo to fajnie rozładowywało stres przedmeczowy, ale Jarek był właśnie tym, który od razu sytuację kryzysową dostrzegł i poprosił kolegów, żeby mnie jakoś można ubrać. No, niektórzy żartowali, że wyglądałem tam jak siódme dziecko stróża, no, ale takie były okoliczności. I pamiętam też drugą historię. To było już w Holandii, u schyłku lat 90., kiedy byliśmy już utytułowanymi medalistami Mistrzostw Polski i po sezonie, tak trochę w formie nagrody, jeździliśmy tam na Mistrzostwa Holandii w siatkówce na trawie. I przed jednym z turniejów organizatorzy poprosili, byśmy wzięli udział w takim wielkim show pokazowym dla publiczności, dla dzieciaków w hali sportowej. Jak mówię, zawody odbywały się na trawie, natomiast ta część jakby przed zawodami miała miejsce w hali. I tam wymyślili sobie taką konkurencję, że 3 amatorów, ale dorosłych mężczyzn, bardzo przyzwoicie grających w siatkówkę, bo to, że oni byli amatorami, nie zawodowcami, to wcale nie umniejsza ich klasy, żeby 3 amatorów zmierzyło się z 1 zawodowcem z naszej strony. No, trener wspaniały jak to usłyszał, ja przetłumaczyłem to życzenie, odwrócił się tylko do drużyny i rzucił krótko: Jarek. Jarek wyszedł, miał prawo do 3 odbić, grając w pojedynkę i grając przeciwko tym 3 przeciwnikom, kiedy oni z wyskoku naprawdę dobrze serwowali, to Jarek sobie sam przyjmował, wystawiał, atakował i blokował. I robił wszystko naraz i wyobraźcie sobie Państwo, że ograł tych 3 amatorów. Więc to był niezwykły wyczyn i pokazuje, jakiej klasy był to zawodnik, a równocześnie jaka dusza, jaki temperament i jaki charakter do uprawiania tego sportu.